W studio pan senator Zbigniew Cichoń. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry.
Patrzę na zegar, 9:48. Wczoraj Senat przyjął uchwałę dotyczącą księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
Tak, w istocie wczoraj przyjęliśmy uchwałę w sprawie szczególnych zasług arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, postaci bardzo znamiennej dla historii Polski, a w szczególności Kościoła krakowskiego. Postaci, która przez komunistów była przeznaczona do wykreślenia z kart historii Polski, z racji tej, że był on, można powiedzieć, wzorem bardzo mężnego, nieustępliwego i zdecydowanego metropolity, który najpierw był wygnany ze Lwowa, a potem był prześladowany również w Polsce w momencie, kiedy został ustanowiony następcą kardynała Adama Sapiehy. Był bardzo prześladowany, więziony. Przypomnijmy, że to są ciężkie czasy, kiedy ubecja włamała się do kurii krakowskiej, głównie po to, żeby wykraść dowody związane ze zbrodnią katyńską. Przy tej okazji sformułowano zarzuty wobec biskupów i innych księży. Był proces, którym był oskarżony również ksiądz Eugeniusz Baziak. Postępowanie przeciwko niemu umorzono, bo nie było żadnych najmniejszych dowodów, nawet poszlak, żeby cokolwiek mu zarzucić. Natomiast zapadły wyroki śmierci wobec księży. To trzeba podkreślić, że to była niebywała sytuacja, że system komunistyczny poważył się na tak daleko idącą zbrodnię, która na szczęście nie została zrealizowana, bo te wyroki nie zostały wykonane. Po śmierci Stalina zamieniono najpierw na dożywotnie więzienie te kary śmierci, a potem po 1956 roku osoby skazane wyszły na wolność.
No powiedzmy, jak ważną postacią i osobą dla diecezji lwowskiej, diecezji krakowskiej był ksiądz arcybiskup Eugeniusz Baziak.
To była bardzo wielka postać. Został metropolitą lwowskim w czasie okupacji. Po śmierci arcybiskupa Twardowskiego. Były to bardzo ciężkie czasy, ponieważ wiadomo, pod okupacją sowiecką był Lwów. Potem wraz z frontem sowieckim, kiedy to Sowieci zaczęli sobie porządkować Europę Wschodnią, zamierzali oni zmusić metropolitę do wyjazdu ze Lwowa. On się bardzo długo temu opierał na różne sposoby, mimo tego, że był wzywany do NKWD, tam był przesłuchiwany w warunkach urągających godności ludzkiej. Wreszcie, widząc, co się dzieje, postanowił przede wszystkim innych ratować, czyli swoich podopiecznych, mianowicie kleryków, i ewakuował całe seminarium duchowne lwowskie do Kalwarii Zebrzydowskiej. Pociąg jechał blisko tydzień ze Lwowa do Kalwarii, no i kilkudziesięciu kleryków, spośród których potem znakomici księża wyrośli, łącznie z księdzem kardynałem Jaworskim, obecnie kardynałem seniorem w metropolii krakowskiej, liczącym już 91 lat, który zresztą był potem jego sekretarzem w Krakowie w czasie, kiedy on był metropolitą krakowskim. No ale nim został tym metropolitą i mógł normalnie funkcjonować, to czekały go te przejścia, o których mówiłem. Też więzienie w Krakowie, proces, zesłanie poza Kraków, albowiem wprawdzie umorzono przeciwko niemu postępowanie, ale nie pozwolono mu zamieszkać w Krakowie, mimo że był pełniącym funkcję administratora diecezji krakowskiej. Musiał wyjechać do Tarnowa, gdzie tam zamieszkał u siostry swojej, i trwało to kilka lat. Dopiero po odwilży październikowej mógł wrócić i objąć swoją funkcję metropolity. Wpisuje się w ten piękny szereg wspaniałych postaci metropolitów krakowskich, bo przecież był po kardynale księciu Adamie Sapiesze, z którym nawet komuniści się liczyli. Mówili o nim, że jest to niedźwiedź, którego lepiej nie ruszać, bo znana była jego bezkompromisowa postawa nawet wobec generała Franka, którego podjął polewką, kiedy Jusiebie w pałacu Pałacu, kiedy ten chciał być zaproszony na omówienie kwestii związanych z sytuacją w Polsce pod okupacją w Generalnej Guberni. Wtedy kardynał mu podał czarną polewkę, bo chciał pokazać mu, w jakich warunkach żyją Polacy. Był to rzeczywiście ogromny też akt odwagi, który przeszedł jako taka historyczna anegdota. No, potem oczywiście pełniąc tą funkcję po nim, miał też ciężkie zadania do spełnienia, bo ja przypominam, że to on był tym metropolitą, który postanowił wybudować kościół w Nowej Hucie, mieście, które miało być miastem bez Boga. I tam ludzie ufundowali krzyż w miejscu, gdzie miała powstać świątynia. Potem znane są te tak zwane nowohuckie wydarzenia wokół krzyża, kiedy to komuniści postanowili ten krzyż wykopać i nie dopuścić do budowy kościoła. Były rozruchy dosyć głośne. To był ten metropolita, który miał też wspaniały udział i zaszczyt w przyjmowaniu z powrotem do Polski odzyskanego z Norymbegii ołtarza Wita Stwosza. Są wspaniałe sceny nagrane zresztą w filmie, który zrealizowała moja żona o księdzu arcybiskupie Baziaku. W filmie, który wczoraj został też wyświetlony po podjęciu przez nas tej uchwały.
Która brzmi jak?
W sprawie uczczenia i oddania hołdu arcybiskupowi Eugeniuszowi Baziakowi. A to z okazji 55. rocznicy jego śmierci, bo w tym roku ona przypadła.
A kto był następcą księdza arcybiskupa?
No, następcą księdza arcybiskupa był oczywiście ksiądz biskup Wojtyła, którego on zresztą wskazał. Zresztą jest wspaniała anegdota z tym związana, jak zawołał do siebie do gabinetu, w którym przyjmował wszystkich kurialistów, pracowników kurii i oznajmił, że dostał właśnie list od Ojca Świętego, który przychylił się do jego prośby, żeby mianować na biskupa młodego Karola Wojtyłę. I wtedy wypowiedział słowa: oto habemus papam, które jakże potem się pięknie zrealizowały za kilkadziesiąt lat, kiedy rzeczywiście ten młody ksiądz został papieżem.
Pan senator jest z Krakowa. Kilka słów o Krakowie i o Krakówku powiedział redaktor Wojciech Cejrowski. Pan senator słuchał tego, co mówił redaktor Wojciech Cejrowski. I co?
No, słuchałem i powiem, że przy całym szacunku dla pana Cejrowskiego, którego uważam za wybitnego autora, podróżnika, no, postać fascynującą, to w sprawach dotyczących polityki zbyt chyba ostre sformułowania i niesprawiedliwe wobec pana prezydenta Dudy. Albowiem można mieć jakiś niepokój związany z historią modyfikacji naszego wymiaru sprawiedliwości i z tym wetem, które zostało wniesione, ale ja uważam, że trzeba inaczej na to spojrzeć. Każdy wykonał swoją pracę. Sejm wykonał swoją pracę, Senat wykonał swoją pracę i prezydent wykonał swoją pracę. On, który jest ostatecznym strażnikiem Konstytucji, skoro w swoim sumieniu i swoim rozumieniu jako prawnik, a przypominam przecież, że też jest doktorem prawa, skoro dostrzegł pewne mankamenty, które nie pozwalały mu podpisać tych ustaw, no to wykonał swoją pracę, która jest jego konstytucyjnym uprawnieniem. Teraz oczywiście jest kwestią, żeby w sposób bardzo rozsądny, przemyślany te ustawy nieco przeredagować, tak żeby one mogły uzyskać również akceptację pana prezydenta. Sam zresztą złożył stosowne projekty. Ja myślę, że gdzie jak gdzie, ale przy samym wymiarze sprawiedliwości to nadmierny pośpiech, tak jak proszę państwa w każdym jednym procesie, nadmierny pośpiech nie jest wskazany, w związku z czym bym się tym nie przejmował, że troszeczkę się te sprawy opóźniają. Mówię, że lepiej zrobić coś lepiej, a później, aniżeli szybko, a z pewnymi mankamentami.
Pan senator Zbigniew Cichoń, mam nadzieję, że wróci i będzie gościem Poranka Wnet w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo, panie senatorze, za wizytę. Bardzo. w poranku.
Dziękuję serdecznie.
Na zegarze jest godzina 8:57. Mamy ostatnie 3 minuty, czyli na finisz poranka wnet. Adam Rosłoniec jest w studio i będziemy się teraz chwalić. Za chwilę rusza nasza pielgrzymka do Libanu. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Spółdzielca, spółdzielczyk tak. Mediów Wnet.
Jak niesamowite jest oddziaływanie spółdzielni Radia Wnet, spółdzielców, przekonujemy się na co dzień, jak przyjaciele Radia Wnet tworzą się i organizują. I właśnie stworzyliśmy wyprawę. 33 osoby plus ksiądz jedzie do Libanu w dniach 26 października, 2 listopada. Będziemy w przepięknym miejscu. W cudownej Ziemi Świętej, jakim jest Liban. Chciałbym tylko zwrócić na trzy momenty. Oprócz bardzo bogatego programu, który będziemy tam przerabiali, na trzy momenty. Akurat właśnie teraz jest 180. rocznica powstania poematu Juliusza Słowackiego Angeli. Będziemy w Kazire, w zabytkowym klasztorze świętego Antoniego Padewskiego. To właśnie tam Juliusz Słowacki napisał Angelego. Tam będziemy w jego celi, w jego miejscu, gdzie przebywał, spoglądał na pustkowie wzgórz Libanu. Będziemy kontemplować to miejsce i będziemy w autentycznych pomieszczeniach, gdzie Słowacki zastanawiał się nad Angeliem, nad tym bardzo takim polskim, podniosłym poematem. Pamiętacie państwo, Angeli wędruje ze swoim szamanem, przewodnikiem po Syberii. Dantejskiej sceny, podróż po piekle, to tak jak z Wergiliusza, bohater z Wergiliusza, kręgi piekła. Polacy wędrują przez bezludny i wrogi kraje. Ciężko pracują, są rusyfikowani. Angeli kończy swój żywot na dalekiej pustyni i nie budzi się na wezwanie rycerza. I tak sobie myślę, czy nasze pokolenie może próbować zbudzić swój naród na to wezwanie tego rycerza. Wtedy byliśmy skłóceni, skazani na zatracenie, na wygnanie. Byliśmy wygnańcami. Teraz, proszę państwa, jesteśmy skłóceni, czy mamy naród, który chcemy zbawić. Nad tym się trzeba głęboko zastanowić, czy obudzimy się na to wezwanie rycerza. Ale to jest jedno z miejsc, w którym będziemy. Inne miejsca to jak Las Cedrowy, opisany w Biblii, jak Tyr i Sydon, gdzie nauczał Jezus Chrystus w wędrówkach po Ziemi Świętej. Wtedy nie było podziału na Izrael, Liban, Syria, Jordania. Po prostu Jezus chodził po tych miejscach i będziemy w tym miejscu, gdzie na pewno był. I wiemy doskonale z Ewangelii, że Jezus nauczał w Tyrze. Jego matka pozostała w Magdusze, oczekiwała na Niego i w grocie, w Magdusze będziemy mieli odprawianą mszę. Tam, w tym miejscu, gdzie Maryja czekała na Jezusa, kiedy On w Tyrze nauczał swojej wiary, swojej myśli.
O pielgrzymce spółdzielców, spółdzielczych mediów Wnet i Radia Wnet do Libanu będziemy państwu opowiadać zarówno przed, jak i po. Podzielimy się naszymi wrażeniami. Adam Rosłoniec, spółdzielca, który zorganizował tą pielgrzymkę, był gościem poranka Wnet. Patrzę na zegar. Jest godzina 10:01. Zaczęła się czwarta godzina poranka Wnet, ale to wystarczy. 3 godziny wystarczy, ale to nie znaczy, że nie należy dalej słuchać Radia Wnet, bo przecież nadajemy okazjonalny przekaz informacji na 87,8 UKF. I jesteśmy z państwem przez 24 godziny na dobę do 14 listopada, a potem będziemy starać się, jak już będzie oczywiście o koncesję, żeby stworzyć to radio, które mamy w głowie, które chcemy, żeby było takie radio, normalne radio, z którego wszyscy będziemy dumni i będziemy go i słuchać, i słuchać, i słuchać, i słuchać. Antonio Paliński był wydawcą dzisiejszego poranka. Andrzej Gumbrycht zrealizował dzisiejszy poranek. Krzysztof Skowroński poprowadził dzisiejszy poranek i zaprasza jutro o godzinie 7:07. Miłego dnia. Proszę zostać z Radiem Wnet na 87,8 i na www.wnet.fm.